Czy te ćwiczenia zagrażają Tajwanowi od strony wojskowej? Czy pomimo tej wyjątkowej skali, to taka rutyna, niejako naturalna reakcja Chin? Jak to oceniasz?
Można spojrzeć na to, że to jest faktycznie w większej skali naładowane emocjami przede wszystkim. Takie ćwiczenia, które mają pokazać, że Chiny są zwarte i gotowe, potężne i super i w ogóle, ale tak naprawdę nic nie zmieniają w terenie, postrzelają sobie, zrzucą trochę złomu do morza i tyle. I to jest w sumie prawda. Tak naprawdę to nic nie zmieni w sytuacji Tajwanu, nic nie zmieni, nie zmieni to status quo w żaden sposób i tak dalej. Wydaje się, że one są tak zaplanowane, żeby pokazać, że Chiny mogłyby albo sugerować może, że jakby chciały, to mogą prowadzić blokadę Tajwanu. No mogą, to wiemy nie od dziś. Pytanie, czy byłyby w stanie tę blokadę utrzymać, no i jakie byłyby tego konsekwencje. Ale myślę, że z militarnego punktu widzenia pokazanie tych zdolności nie zmienia nic w sytuacji, jaka jest, która jest patowa tak naprawdę.
No patowa ona jest między innymi dlatego, że z jednej strony są ogromne siły chińskie na tych manewrach i flota, i oczywiście siły powietrzne, i rakiety balistyczne Dongfeng, które zostały wystrzelone i gdzieś tam w morzu wybuchły, czy się znalazły. Natomiast z drugiej strony, czy lotniskowiec USS Roosevelt i ta flota powietrzna na tym lotniskowcu i siły amerykańskie, to jest ten pad, o którym mówimy, tak?
To nie tylko ten pad, bo to jest kwestia szerszego kontekstu. Mhm. Załóżmy, że Chiny rozpętają wojnę o Tajwan, że nawet po jakichś ciężkich walkach, trudnej kampanii, trwającej nie 72 godziny przysłowiowe, ale raczej 70 parę dni albo i dłużej, zajmą Tajwan. I co dalej?
No właśnie, i co dalej?
Znajdą się w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Japonia nie będzie się temu przyglądała biernie. Będą prowadziły bardzo ogromną wojnę na morzu, która tak naprawdę doprowadzi do odcięcia Chin kontynentalnych od surowców, od czegokolwiek, co pływa po morzu. Bo nawet jeżeli chińska flota zdominuje, zajmie Tajwan, jeżeli nawet będzie kontrolowała akweny od cieśniny koreańskiej do cieśniny Malaka, to co dalej? Mhm. Wypłynie dalej, spróbuje opanować ocean świata, będzie w stanie eskortować wszystkie chińskie statki lub statki płynące z towarem z i do Chin.
No rozumiem, czyli tutaj wychodzi nam, że sytuacja patowa jest też w tym szerszym kontekście, ale to oznacza, że lądowanie przewodniczącej Nancy Pelosi na Tajwanie było zagrywką polityczną i na polityce się skończy. Wojny z tego nie będzie.
Moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie. Ja się boję, że ta wojna kiedyś wybuchnie. Że kiedy Chińczycy uznają, że są już na tyle silni, zwarci i gotowi, że są gotowi stanowić, nie tylko zaatakować Tajwan, ale pokonać Amerykanów na zachodnim Pacyfiku i zmusić ich do wycofania się na swoją półkulę. Myślę, że kiedyś oni podejmą to ryzyko, ale nie dzisiaj, nie w tym roku i raczej nie w ciągu najbliższych paru lat.
A jak silne są Chiny na Morzu Południowochińskim i w tamtym regionie? Jak ta potęga chińska znajduje się, jeżeli chodzi o terytorium, o możliwości wpływów? Ile Chin w tym wszystkim jest? Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone mają czego się obawiać? I Tajwańczycy oczywiście.
Znaczy mają się czego obawiać w tym sensie, że Chińczycy jakby zaangażowali całą swoją flotę, mieli trochę szczęścia, bo na wojnie to też się liczy, byliby w stanie prawdopodobnie w jakiejś perspektywie czasu wyprzeć Amerykanów z tych akwenów, które bezpośrednio przylegają do Chin kontynentalnych. Z tego tak zwanego łańcucha pierwszych wysp, czyli od cieśniny Malaka, przez Malezję, przez Borneo, przez wyspę Borneo, Filipiny, wyspy japońskie, Tajwan, wyspy japońskie, Półwysep Koreański. Tak? Mniej więcej ten areał prawdopodobnie byliby w stanie zdominować i wyprzeć z niego Amerykanów i ich sojuszników. Tylko pytanie, co dalej? Mhm. Byliby po prostu zamknięci w tym akwenie, bo wypuszczenie poza ten region jakichkolwiek statków zaopatrzeniowych, które miałyby, statków towarowych, przepraszam, które miałyby przewozić chińskie towary lub towary do Chin, byłoby niemożliwe.
A dlaczego tak mocno Tajwan liczy się dla świata Zachodu? Bo dla Chin to wiemy, no bo to jest i ideologia i oni uważają, że to jest część ich państwa. To jest znane. A dla Zachodu tutaj chodzi tylko o technologię i o półprzewodniki i tego typu rzeczy, które no rzeczywiście mocno siedzą w zaawansowaniu technologii w świecie Zachodu.
Znaczy, też jest, liczy się strategia. No, Tajwan ma strategiczne położenie. Gdyby był zajęty przez Chiny, byłby bazą wypadową na Pacyfik, na otwarty już Pacyfik. Nie umożliwiłby Chinom utrzymania handlu, ale byłby dobrą bazą do operowania dla chińskiej floty na Pacyfiku. To jedna rzecz. Oczywiście to wszystko, o czym mówisz, czyli półprzewodniki, gospodarka, to wszystko ma znaczenie. Ale pamiętajmy też, że to jest demokracja, tak? To jest żywy dowód przeczący twierdzeniom partii komunistycznej, chińskiej partii komunistycznej, że w obrębie cywilizacji chińskiej czy cywilizacji konfucjańskiej, szerzej na to patrząc, nie może funkcjonować demokracja, że najlepiej się tam sprawdza autorytaryzm, jakaś forma autorytaryzmu, która jest przebrana w sztafażu demokracji socjalistycznej. Pozwolenie przez świat demokratyczny, na upadek demokratycznego Tajwanu byłby po prostu ciosem w samą koncepcję demokracji, samą koncepcję Zachodu jako takiego i byłby tak naprawdę poważnym zwycięstwem dla międzynarodówki autorytarnej, jak ja to nazywam, czyli tych państw, które dążą do radykalnej przebudowy istniejącego porządku międzynarodowego, eliminacji demokracji albo jej ograniczenia maksymalnie, jak się tylko to da.
To oczywiście rozumiem, masz na myśli i Chiny, i Rosję, i kogoś jeszcze?
No pewnie Iran, znajdzie się jeszcze parę państw, które z chęcią tylko przyklasną rozpadowi Zachodu, ograniczeniom demokracji, kompromitacji demokracji na świecie.
Dlatego między innymi ważny jest tak Tajwan. Dziękuję bardzo. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, a także autor bloga Za Wielkim Murem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.